każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Polityczne podsumowanie w Radiu Gorzów. Niemal godzina dla nas i komentarze tego, co w tym tygodniu się wydarzyło. Oto dzisiejsi goście od mojej lewej strony, prawej, przepraszam. Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Witam pana redaktora, dzień dobry państwu.
Chociaż lepiej byłoby powiedzieć lewej. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska,
dzień dobry.
Roman Jabłoński, Prawa i Sprawiedliwość.
Dzień dobry państwu.
Oraz Robert Anacki, Porozumienie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Odbyła się już, jak wszyscy wiemy, inauguracyjna sesja parlamentu. Pierwszy był Sejm, później był Senat, ale ja skupiłbym się teraz jednak na Sejmie. Tam podczas jednego z przemówień padły takie oto słowa. Poglądy można mieć, ale proszę, aby język debaty był językiem szacunku. Czy panowie domyślacie się, kto tak powiedział? Mirosław Marcinkiewicz.
Prezydent.
Tak jest. I to nasuwa mi już kolejne pytanie. Powiedział to podczas orędzia, po czym otrzymał od sali gorące brawa. A moje pytanie brzmi, czy w polskim Sejmie brakuje w takim razie języka szacunku? Maciej Buszkiewicz, proszę.
No, sam fakt, że prezydent w swoim orędziu nawołuje do języka szacunku, pokazuje to, że brakowało go przez ostatnie 4 lata. Ja myślę, że te 4 lata, kiedy różne słowa, czasami wręcz brutalne, padały z mównicy sejmowej, nas tego nauczyły, że nie jest tak, jak powinno być, w ten sposób bym powiedział. Natomiast po przemówieniu prezydenta widać, że jesteśmy już praktycznie, bo nie można powiedzieć, że się zbliża. Jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej. W związku z tym to orędzie prezydenta było takie bardzo stonowane, można powiedzieć, nawołujące do właśnie do działań, do współpracy, może opozycji z obozem rządzącym. Natomiast jak będzie de facto, to się okaże.
Jakie to było orędzie, Roman Jabłoński? Jak pan je odebrał?
To było bardzo dobre orędzie. Prezydent właśnie zwracał się do wszystkich frakcji politycznych, zwracał się do parlamentarzystów, zwracał się również do narodu o wspólną pracę nad lepszym jutrem naszych obywateli. Chodziło o to, żeby ta debata rzeczywiście była merytoryczna. To jest miejsce, gdzie należy się spierać. I jak najbardziej w Sejmie tutaj różnica zdań jest wskazana, ale powinno to być wszystko właśnie w tej debacie i wzajemnym poszanowaniu swoich poglądów. I ten aplauz, jaki uzyskał prezydent od wszystkich grup politycznych, wydaje się, że został właśnie przyjęty na zasadzie pewnego znaku na przyszłość i mam wiarę, że tak właśnie w tej kadencji parlamentu będzie i totalna opozycja pogodzi się z tym, że no jednak wybory wygrała Zjednoczona Prawica i jak najbardziej mają prawo mieć swoje poglądy, swój punkt widzenia na różne sprawy społeczne, gospodarcze. Jednak powinno to być wszystko przedstawiane w jakiejś rzeczowej i spokojnej debacie.
Orędzie prezydenta na inaugurację Sejmu teraz Mirosław Marcinkiewicz.
Szanowni państwo, no takie orędzie w ogóle ten dzień, to ja uważam, że to jest w ogóle święto demokracji, początek pracy nowego parlamentu. Wystąpienie pana prezydenta spokojne, właśnie takie ze słowami mówiącymi o współpracy, o wygaszeniu pewnych emocji. Na ile to nastąpi, to można by dużo mieć wątpliwości co do tego, wiedząc, jak poprzednia kadencja się odbywała. I na pewno jest to również element rozpoczętej przez prezydenta kampanii prezydenckiej właśnie. A owszem, te słowa, może nie tyle pan prezydent dostał brawa, ile właśnie stwierdzenia, które padły, bo nam wszystkim na pewno najlepiej by było, gdyby w Sejmie była merytoryczna dyskusja. Sejm jest miejscem do ścierania się poglądów, nawet ostrych. Wiemy, że w poprzedniej kadencji niekoniecznie tak było. Posłowie nie mieli możliwości wypowiadania się, 3-minutowe, 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 3-minutowe możliwości zabierania głosu, ucinanie, wyłączanie mikrofonów. Ja też tak rozumiem, że pan prezydent zaapelował, żeby PiS, który kieruje w postaci marszałka Sejmu obradami, no wziął to pod uwagę. Mam nadzieję, że weźmie.
Robert Anacki, proszę.
Czy tutaj tylko ad vocem a propos tego dyscyplinowania i jakby wyciągania wniosków daleko idących z całego orędzia prezydenta, to tutaj zaprotestuję, że to taki wydźwięk przynajmniej tutaj wybrzmiał, jakby tutaj Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, marszałkowie Prawa i Sprawiedliwości ograniczali tylko opozycji ten głos. Zwrócę uwagę, że już w orędziu pana premiera pani marszałek dyscyplinowała, jeżeli chodzi o czas, samego premiera.
Bo więc... się Sejm, Senat rozpoczynał o 16.
No tutaj znajdzie pan argumenty właśnie takie techniczne i myślę, że w drugą stronę też w sytuacjach, kiedy opozycja ten czas przeciągała i robiła politykę przed wyborami, pewnie też techniczne aspekty o tym decydowały, choć może nie zawsze. No każdy ma prawo do właśnie tych ocen i tutaj prezydent to podkreślił. Zgadzam się, że to orędzie miało taki wydźwięk pokazania, że parlament jest miejscem od słowa parle do dyskusji, po prostu rozmów na temat Polski i w ramach tych dyskusji trzeba wypracowywać konsensus, demokratyczny konsensus. Dzisiaj rządzi Zjednoczona Prawica. Ten konsensus rzeczywiście i mandat do tego, aby podejmować decyzje kluczowe dla Polski, Polacy przekazali Zjednoczonej Prawicy. Niemniej jednak prezydent stoi ponad tym. No i rzeczywiście jako głowa państwa tutaj wskazywał o tym, że każde duże ugrupowanie czy komitet wyborczy ogólnokrajowy ma swoich reprezentantów i z poszanowaniem właśnie tych poglądów, różnych poglądów, bo mamy dzisiaj bardzo, można powiedzieć, kolorowy parlament od bardzo skrajnej lewicy, takiej jak na przykład reprezentanci partii Razem, którzy wchodzili w skład tego Komitetu Wyborczego Koalicyjnego Lewicy, aż po skrajnie taką prawicową reprezentację w Konfederacji, więc te poglądy będą się na pewno ścierały na tych biegunach. Zjednoczona Prawica, czy Koalicja nawet Obywatelska, myślę, że stoi gdzieś tam jedna bardziej w lewo, druga bardziej w prawo, jeżeli chodzi o tę koalicję. I prezydent wskazywał na to, żeby ten konsensus mimo wszystko wypracowywać. Ja podkreślę, że takie konsensusy były wypracowywane. Tutaj Jarosław Gowin, IP Box, ustawa jednogłośnie ze wskazaniem nawet każdego parlamentarzysty, chyba poza jednym, Jackiem Wilkiem z Konfederacji, jeszcze w poprzednim parlamencie, przechodził większością głosów. I ja mam nadzieję, że takich ustaw dla Polski będzie jak najwięcej i tylko mogę podkreślić, że to orędzie prezydenta wpisuje się w program i ideologię partii Porozumienia.
Ale jeszcze przed orędziem odbyło się ślubowanie posłów. No i to też nasuwam jakby kolejne pytanie. Panowie, czego spodziewacie się po tym Sejmie? No, mógłbym zapytać krótko, kłótni czy pracy? No, komentatorzy dziś są zgodni, mówią, że będą rzucane przez opozycję kłody pod nogi większości sejmowej. To raz. Dwa, że tak jak pan tu wspomniał, jest wiele reprezentacji w Sejmie różnych ugrupowań pod płaszczykiem koalicyjnym. Ponad chyba 12 albo 13, jak się nie mylę. To raz. No a dwa, że... To może ja już więcej nie dopowiadam, teraz panom oddam głos. I jaka to będzie w takim razie w panów ocenie kadencja Sejmu, po czym, czego można się po niej spodziewać? Maciej Buszkiewicz na początek. Spokoju, dyskusji merytorycznej.
Znaczy jeszcze w nim przejdę do tego tematu, taka mała dygresja, bo chciałbym zauważyć, że po orędziu prezydenta nastąpiło orędzie, znaczy przemówienie marszałka seniora. Tydzień temu mówiliśmy, że mamy tutaj, mamy wątpliwości co do tej nominacji przez prezydenta i tego, jakie to przemówienie będzie, bo było po prostu katastrofalne i dzielące z kolei. O ile można powiedzieć, że orędzie prezydenta było jednoczące, to pana Macierewicza wręcz odwrotnie. Natomiast wracając do a mam nadzieję, że podyskutujemy jeszcze chwilę, nie chcę zabierać w tym temacie za dużo czasu. Natomiast jeżeli chodzi o kadencję czteroletnią parlamentu Sejmu, w tej Sejmu, chwili, tak, Sejmu. Jeżeli mówimy o Sejmie, życzyłbym sobie i mam na taką nadzieję, że w końcu rzeczywiście ta dyskusja będzie. Chociażby to, że przewagę w Senacie ma opozycja, wymusi na Prawo i Sprawiedliwości pewne rzeczy, że w Sejmie trzeba będzie pewne rzeczy wydyskutować. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, że nie będzie już można robić tak, jak to było w poprzedniej kadencji. W nocy Sejm coś uchwalał, następny dzień Senat akceptował, prezydent jako notariusz rządu podpisywał i tak to szło.
No myślę, że to daleko chwili, idące nadużycie, że to notariusz nie,
mamy przykłady ustaw, które przechodziły w 2-3 dni szybciutko i tak to było.
W ciągu doby.
Rekord był w ciągu doby.
Czyli Sejm będzie według pana bardziej merytoryczny, tak?
Mam nadzieję, że tak będzie. To, że Lewica znalazła się w parlamencie, już są zapowiedzi, że będziemy przedstawiać swoje projekty ustaw. Zobaczymy, czy nie będą trafiały one do zamrażarki, czy będą dyskutowane. Ja wielokrotnie na antenie tego radia powtarzałem, marzę o tym, że dojdziemy do takiego momentu, że ustawy, że reformy, które będziemy przeprowadzać, duże reformy, mam nadzieję, że zajmiemy się na poważnie chociażby służbą zdrowia, że to będą, że usiądzie opozycja, usiądzie ekipa rządząca, wydyskutują taką reformę. To może, dla mnie to może trwać i 4 lata, byle ona była porządnie przygotowana i przez wszystkie obozy po to, że jak za 4 lata przyjdzie kto inny do władzy, nie będzie tego chciał zmieniać.
A jak pan odebrał słowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która powiedziała, że jeśli posłowie Lewicy zagłosują za ustawą PiS, a chodzi o ustawę, projekt zniesienia 30-krotności składek ZUS, to znaczy, cytuję, że są nic nie warci.
Zdecydowanie za mocne słowa i mówiąc krótko, nie spodziewałem się po pani Kidawie-Błońskiej tak ostrych słów. Natomiast chciałem zauważyć, że tak naprawdę to, czy posłowie Lewicy... Znaczy, jestem niemal przekonany, że posłowie Lewicy razem zagłosują za, ponieważ oni to mieli w swoim programie. Natomiast co do tego, czy posłowie SLD i Wiosny zagłosują za tym, to tak naprawdę teraz na weekend i na... są na ten temat dyskusje wewnątrz naszego ugrupowania. Poprosiliśmy ekspertów o ich opinię i w poniedziałek jest klub, na którym to będzie dyskutowane. Także klamka nie zapadła.
Pozwoli pan, że teraz zapytam przedstawiciela Platformy Mirosław Marcinkiewicz, to jak te słowa pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wpisują się w to, co mówiła wcześniej o współpracy i porozumieniu ponad podziałami, mówiąc tak w ten sposób o posłach Lewicy.
Panie doktorze, jeszcze proszę mi pozwolić
dodać
jedną rzecz. No, ja pochwaliłem wręcz wystąpienie pana prezydenta za język, za zawartość, ale jednocześnie muszę dodać, że cały wydźwięk tego został właśnie zepsuty, zostaliśmy sprowadzeni na ziemię właśnie poprzez wspomniane tutaj wystąpienie marszałka seniora, pana Macierewicza, który no właśnie właściwie odwrotnie odwrócił całą rzecz i niestety bardzo się tego obawiam. Ja oczekuję, myślę, wielu z nas oczekuje, żeby w Sejmie trwały debaty, żeby ścierały się poglądy, żeby przeważały argumenty, żeby przeważała pewnego rodzaju kalkulacja tego, co możemy, jak możemy, żeby nam się lepiej żyło, a nie właśnie przepychanie kolanem ustaw, niesłuchanie wręcz i nie branie pod uwagę choćby opinii różnych środowisk, ale nawet biura legislacyjnego.
No, ale myślę, że tutaj wszyscy są jednak zgodni, żeby to był jednak Sejm merytoryczny, nawet jeśli jest opozycja, niech to będzie dyskusja merytoryczna, a nie pyskówka,
no tak, tylko,
która nic
duże,
nie wnosi do dyskusji.
Mówimy o tym święcie demokracji, o pierwszym dniu, a następnie następnego dnia właściwie pojawiają się już kolejne pierwsze dwie ustawy, które zabierają jednym grupom społecznym po to, żeby dać innym. Więc ja właśnie, piękne słowa, a następnie zupełnie inne praktyczne działanie obecnie rządzących. I bierzmy pod uwagę, że większość Polaków głosujących w tych wyborach zagłosowała na komitety różne opozycyjne. No więc mówienie, że tutaj może zrobić wszystko PiS, który rządzi, no jest takim trochę nadużyciem.
Jeszcze zapytałem o te słowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która no, dużo przecież w swoich wystąpieniach mówiła o współpracy, o porozumieniu ponad podziałem, a tutaj no, lewica jest nic nie warta.
A czy wie pan, ja myślę,
bo zagłosuje też inaczej niż myśli Platforma.
Myślę, że opozycja jest też w takim stanie, że musi w ogóle między sobą wypracować pewien sposób porozumiewania się. To są różne byty polityczne z różnymi programami i tego nie zapominajmy o tym. Czasami ale właśnie wypracowanie formuły pewnych uzgodnień jest warte. Ja też słyszałem wypowiedź zaraz po pojawieniu się tego projektu likwidacji tej 30-krotności. Słyszałem wypowiedź osoby z lewicy, która powiedziała: tak, świetny projekt, popieramy. No, jest to właściwie odwrotnie niż to, co powiedziała pani marszałek Kidawa-Błońska, ale właśnie, może warto, żeby koalicja znalazła sposób prezentowania swoich poglądów i w takim tylko charakterze odbieram te słowa.
Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni Państwo, nim podzielę się swoimi spostrzeżeniami co do tej kadencji, która nas czeka, no chciałbym się odnieść w dwóch, trzech zdaniach do tego, co powiedzieli tutaj moi poprzednicy z Lewicy i Koalicji Obywatelskiej odnośnie marszałka seniora, pana Antoniego Macierewicza. Panowie chyba nie rozumieją, że rolą marszałka seniora jest na posiedzeniu inauguracyjnym jest doprowadzenie, praktycznie rzecz biorąc, do ślubowania. I marszałkiem seniorem jest osoba, która wiele kadencji jest w Sejmie, ma ogromne doświadczenie, zarówno to historyczne, jak i pewne osiągnięcia polityczne i społeczne, i ma pełne prawo do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, uwagami co do rozwoju społecznego kraju, pewnych procesów politycznych, które nastąpiły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. I to jest właśnie prawo marszałka seniora. I po prostu trzeba to przyjąć z pewnym pokorą i z pewnym przemyśleniem. I trudno tutaj pana marszałka seniora atakować, mówiąc, że to było skandaliczne, ale nie mówiąc, dlaczego to było skandaliczne i co panowie to w tym skandalicznego widzieli. Jeżeli chodzi o parlament, no Prawo i Sprawiedliwość i cała koalicja prawicowa ma większość w parlamencie. My jeszcze przed wyborami mówiliśmy, co będziemy chcieli zrealizować na początku tej kadencji, czyli przez te pierwsze 100 dni. Dajmy szansę premierowi na exposé. Wiemy, że w tej chwili jakby nacisk pójdzie na sfery gospodarcze.
Ale pozwoli pan, że o tym porozmawiamy w drugiej części programu.
Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o opozycję i w ogóle charakter i temperament tego parlamentu, to rzeczywiście tutaj do parlamentu weszły nowe siły polityczne. I
już dawno tyle ugrupowań w Sejmie nie zasiadało.
Dokładnie. I na pewno dyskusja będzie ostra, tylko no, zgodźmy się z tym. Dyskusja ma być na argumenty. I to, o co pan redaktor pytał tu moich poprzedników, jeżeli ktoś ma zdanie niż Koalicja Obywatelska, mówię to ustami pani Kidawy-Błońskiej, no to jest coś z tym ugrupowaniem nie tak. No oczywiście Platformie Obywatelskiej ciągle się wydaje, że ma monopol naprawdę na władzę i na wszystko, co opozycja chciałaby powiedzieć czy przeforsować. No niestety trzeba się z tym pogodzić, że są inne ugrupowania. Dyskutujmy, wypracowujmy jak najlepsze rozwiązania dla Polski i za tym jestem.
No i Robert Hanacki jeszcze głos w tej dyskusji.
Większość w parlamencie ze względu na to, jak jest uregulowany u nas ustrój ma w tej chwili Zjednoczona Prawica. Powoływanie się na argumenty, że nominalnie więcej głosów na partie opozycyjne zostało oddane, no jest argumentem nietrafionym, bo w drugą stronę również...
Ale to prawda.
Znaczy, ja nie mówię, że to nie jest prawda. Ja mówię tylko o tym, kto ma parlamentarną większość i mandat do rządzenia. Jeżeli chodzi o ten parlament, to tak jak poprzedni parlament, no będzie miał możliwość decydowania w ramach Zjednoczonej Prawicy o tym, jakie kierunki obierze programowe i jak rząd będzie tutaj pracował. I oczywiście warto, aby opozycja wnosiła tą cząstkę merytoryczną i w poprzednim parlamencie takie sytuacje się zdarzały. Ja to podkreślę jeszcze raz, że te sytuacje wypracowywane wspólną siłą decydowane później były większością w parlamencie i to były chyba najlepsze ustawy, jakie przechodziły przez parlament, no bo zgodne z oczekiwaniami większości wyborców, których reprezentują poszczególne partie i ich posłowie. I tego bym sobie życzył, żeby było w każdej sytuacji, choć nie mam w to wiary.
Czyli dlatego, tu jesteśmy zgodni.
Tak, tu jesteśmy zgodni, że każdy by sobie tego życzył, no ale każdy by sobie życzył, że każdy był bogaty, każdy by sobie życzył, że każdy był zdrowy i tak dalej, więc całe to takie tutaj gadanie, już mówiąc kolokwialnie, o tym, że my sobie tego życzymy i niedodawanie tego, że tak nie będzie, bo nie będzie, bądźmy uczciwi panowie, dlatego, że jest zdolność parlamentarna i większość parlamentarna do tego, aby Zjednoczona Prawica rządziła i co mnie najbardziej cieszy, to to, że w ramach naszej koalicji nie trwają spory o ministerstwa i tam stołki, tak jak się bardzo często podkreślało, że teraz tam pod dywanem dzieje się nie wiadomo co. Tylko panowie, ja podkreślę, jako wiceprezes Porozumienia, gdzie byłem na zarządzie i to dyskutowaliśmy i poświęciliśmy kilka godzin na to. Największy teraz taki merytoryczny spór wewnątrz u nas trwa o to, jaki ma być program wspólny wypracowany i ma być co do tego podpisana umowa. Bo też w koalicji różnimy się poglądami. My mamy na przykład jako Porozumienie Jarosława Gowina bardziej wolnorynkowe kwestie i w przestrzeni publicznej jest na przykład ta 30-krotność ZUS-u dyskutowana jako taki merytoryczny spór i na przykład tu Prawo i Sprawiedliwość może będzie szukało, tak jak mówiliśmy, w lewicy sojusznika i parlamentarną większością opozycji. Może dla Polski to rozwiązanie, demokratyczny sposób, będzie ustanowione. Tutaj pan reprezentujący lewicę podkreślił, kolega, że no mamy sytuację, w której jeszcze rozumiem, jako SLD dyskutujecie o tym i dopiero w poniedziałek będzie decyzja, ale razem na przykład już, można powiedzieć, się dookreśliło. Więc kwestia demokratycznych wyborów i tak będzie następowała, myślę, w tym parlamencie, bardzo często w różniących nas, na przykład w obozie koalicyjnym rządzącym, sporów merytorycznych. Ja liczę tylko na to, że w najbliższym czasie my jednak ten program wypracujemy wspólny i zarówno postulaty Porozumienia, czy takiej partii jak PiS, która ma, no jest liderem tej koalicji i w większości będzie decydowała o kształcie tego programu, będą po prostu realizowane przez rząd. Dlatego, że rząd posiada narzędzia do tego. Więc nie skupiałbym się na tym, czy parlament będzie tutaj spokojny i mówił o tym, że każdy by sobie tego życzył, bo nie będzie, bo to już widać na samym początku, że będą dyskusje, ale cieszy mnie fakt, że jednak będą się opierały o merytorykę i programy i będą spójne z programami przedstawicieli, i to właśnie to, co mówił prezydent, szerokiego obozu od lewa do prawa, od skrajnej lewicy, którą reprezentuje Razem, poprzez powiedzmy taką skrajną prawicę, którą reprezentuje Konfederacja i nas, którzy wypełniają to. I mam nadzieję, że Koalicja Obywatelska nie będzie stale się obrażała i właśnie podnosiła tego na zasadzie takiej, jak tutaj przedmówca z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że ma jedyny mandat do tego, aby mówić jedyną właściwą prawdę. I a propos pana marszałka seniora też dodam, no bo pojawiła się ta dyskusja, ma prawo wygłaszać właśnie swoje poglądy i jeżeli mówimy o szacunku, to proszę tą różnicę zdań szanować, dlatego że tak jak marszałek senior nie używał tam kolokwializmów, w żaden sposób nie mówił, że to ma kogokolwiek dzielić, on jako marszałek senior miał właśnie do tego prawo, aby wygłosić swoje, może dla państwa, bardzo skrajne poglądy. Dla mnie partia Razem, która wchodzi w skład SLD, która mówi 70% podatku dochodowego, to bym powiedzieć z mojej perspektywy bandyci. No ale część jakby tutaj wyborców zagłosowała na nich, więc z pełnym szacunkiem do poglądów wyborców i szanujmy się w ten sposób, a nie na zasadzie takiej, że właśnie jedyna prawda, która leży po naszej stronie, czyli moja mojszość, jest najbardziej właściwa. Myślę, że parlament będzie bardzo gorący, ale liczę na to, że tak jak w przypadku 30-krotności, będzie to jednak konsensus demokratyczny, zadecyduje o przyszłości po prostu na przykład tej kwestii właśnie większość parlamentarna, niekoniecznie właśnie koalicji rządzącej.
No musimy już przerwę zrobić, ale jeszcze Maciej Buszkiewicz króciutko.
Krótko odnośnie przemówienia pana Macierewicza. No, nie mogę się zgodzić, jeżeli ktoś w pierwszym przemówieniu mówi o tym, jeszcze wraca do jakiejś przeszłości, o rozliczeniu komunizmu, wraca do katastrofy smoleńskiej, patrząc wyraźnie w stronę partii opozycyjnych, mówi o odrzuceniu negacji niepodległego państwa polskiego. jeżeli ktoś lewicy czy koalicji obywatelskiej że zarzuca negację niepodległości państwa polskiego, no nie mogę się z takim
rzeczywiście... aktom Unii Europejskiej zabieraniem niepodległości nie mogę w sposób się, merytoryczny.
Jeżeli ktoś mówi o agentach jeszcze w administracji, w sądownictwie i tak dalej...
Ale szanowni państwo, właśnie na tym to polega. Ma prawo to wygłosić.
Ale szanowni państwo, to może jedno słowo tylko. Pełna zgoda, że każdy ma prawo do swoich poglądów. Ale umówmy się też, że jeżeli jest wyjątkowa uroczystość, a inauguracja Sejmu jest pewną uroczystością i to wyjątkową, warto, żeby przebiegała właśnie w pewnej atmosferze zgody, właśnie po to, żeby podkreślić ten moment. I pozostańmy przy swoich zdaniach, bo one mogą być bardzo różne, ale czasami, gdy na uroczystości ktoś przesadzi, to jest to zauważalne. I myślę, że to była taka przesada.
W demokracji
trochę.
Wyborcy to oceniają.
I to była pierwsza część politycznego podsumowania tygodnia w Radiu Gorzów. Teraz przerwa, powracamy za kilka minut.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, powracamy po przerwie polityczne, podsumowanie tygodnia. W studio trwa dyskusja pozaantenowa. Przypomnę, dzisiaj przed naszymi mikrofonami siedzą Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość, Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, Robert Tanacki, Porozumienie, Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Znamy już skład nowego rządu. W nowym rządzie jest 20 resortów. Powstały też nowe ministerstwa, w tym resort nadzoru właścicielskiego, resort zarządzania funduszami, resort klimatu. Zostało zlikwidowane Ministerstwo Energii. Większość ministrów zachowuje swoje dotychczasowe stanowiska. Jesteśmy też w przysłowiowy przeddzień expose, we wtorek expose premiera. Mateusz Morawiecki jeszcze w środę mówił, że jego rząd będzie kontynuował misję poprawy życia Polaków i ma nadzieję, że pierwsze 4 lata były swego rodzaju rozbiegiem, a kolejne 4 będą skokiem rozwojowym. No i pytanie jest następujące. Jak panowie oceniacie skład i siłę rażenia przede wszystkim tego rządu i czego się spodziewacie usłyszeć w expose premiera? Roman Jabłoński.
Szanowni państwo, to co powiedziałem w pierwszej części, będę tutaj kontynuował swój wywód. No, w kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica proponowała pewne rozwiązania. Między innymi mówimy tutaj o obwodnicach miast, 100 obwodnic miast. Wejście w kwestie gospodarcze, nie już takie tam proste technologie, ale bardziej zaawansowane, te, które by pchnęły nasz kraj na ścieżkę szybkiego rozwoju i nie pozyskiwanie dochodu narodowego poprzez, powiem brutalnie, proste składanie kartonów czy wysyłanie paczek, ale produkcja oparta na wysoko zaawansowanej technologii i na pewno to będziemy realizowali. Jest cały kompleks spraw związanych z połączeniem miast wojewódzkich drogami szybkiego ruchu i to na pewno będzie się wpisywało w ten program budowy obwodnic i wiele, wiele innych kwestii, które spowodują, że będziemy tym społeczeństwem, powiedzmy, na średnim dochodzie, przy średnim dochodzie europejskim pod koniec tej kadencji, co zapowiedział premier Morawiecki jeszcze przed kampanią wyborczą. Jestem głęboko przekonany, że te wszystkie pomysły, założenia, które w ramach Zjednoczonej Prawicy będziemy realizowali, uda nam się w 100% wykonać.
W ciągu pierwszych 100 dni mają zostać uchwalone, to jeszcze były zapowiedzi przedwyborcze, ustawy albo przygotowane programy rządowe dotyczące właśnie małego ZUS-u, 13, 14 emerytury, pakietu kontrolnych badań profilaktycznych i to, co pan wspomniał, budowy 100 obwodnic, a także dojścia do równych dopłat dla rolników. To tak tytułem przypomnienia. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma.
No właśnie, przed chwilą słyszeliśmy o potrzebie, czego nie kwestionuję, rozwoju nowych technologii, innowacyjności. Więc pytanie. Pierwsze, co w tej chwili nastąpiło, projekt poselski, zniesienie 30-krotności wynagrodzenia. Krótko mówiąc, obniżenie wynagrodzeń właśnie dla tych najbardziej kreatywnych, niezbędnych pracowników. Jest to uważam, skandal. Nie mówmy, że chcemy rozwijać nowe technologie, że chcemy, nie chcemy być tylko montowniami, tylko chcemy rozwijać się, w swoje siły kierować w kierunku właśnie nowych wynalazków, nowych w ogóle technologii, jeżeli chcemy zabrać na początek pieniądze tym, którzy właśnie są innowacyjni, którzy są bardzo potrzebni. No właśnie, chcemy zabrać pieniądze chociażby części lekarzy, którzy są wysokimi specjalistami zatrudnionymi na etatach. No przepraszam bardzo, ale w jakim kierunku my idziemy? Więc może od razu powiedzmy, że to nieprawda. Ja się muszę sprzeciwić takiemu spojrzeniu. Po drugie, oczekuję, co pan premier Morawiecki powie na temat służby zdrowia, która jest w katastrofalnym wręcz stanie. Każdy rok, każdy miesiąc powoduje tylko gorszą sytuację wielu...
Prosimy o liczby. Na czym ta katastrofa polega?
Proszę otworzyć oczy, proszę przejrzeć różnego rodzaju wiadomości, które mówią o zamykaniu różnych oddziałów. Proszę porozmawiać z dyrektorami szpitali o
samorządowych.
Co ma do tego właściciel? Takie są kontrakty, taka jest organizacja służby zdrowia, że szczególnie szpitale powiatowe są w bardzo trudnej sytuacji. Wczoraj, proszę bardzo, można to sobie obejrzeć, mowa o zamykanym oddziale, o nieprzyjmowaniu pacjentów psychiatrycznych młodzieży. Dla tej grupy, dla której jest to bardzo potrzebne, rzucam tylko pewną myśl. Mam nadzieję, powiedziałem, że pan premier Morawiecki w swoim wystąpieniu do tego się odniesie, że ma rząd jakiś pomysł na to, na oświatę, na te przepełnione klasy. Posłuchajcie może w takim razie rodziców. Co się dzieje? Wychowujemy młode pokolenie, które ma wejść w którymś momencie na rynek pracy. Dlaczego narażamy ich na takie różnego rodzaju traumatyczne przeżycia? Pełne klasy, pełne korytarze, w różnych godzinach odbywające się zajęcia i coroczna, coraz większa deprecjacja zawodu nauczycielskiego. Mam nadzieję znowu, że pan premier do takich rzeczy się odniesie.
Robert
to
Tomaszki,
może tyle.
Proszę.
Trudno się odnieść do słów tak pełnych emocji, dlatego że tutaj trzeba...
Ale prawdziwych.
Dla pana prawdziwych, dla kogoś może nieprawdziwych, to jest kwestia interpretacji. Ja uważam, że z takimi emocjami narrować w kontekście tego, co rząd zrobi, nie zrobi, powinien, jaki to będzie. Czteroletni rząd, jeżeli przetrwa 4 lata, oczywiście, ja mam na to nadzieję, ale tak
wielkim... Ja nie.
No właśnie dlatego myślę, że ta narracja była pełna emocji, nietrzeźwej oceny, dlatego że chyba przed wejściem tu do radio z kolegą rozmawiałem i wspólnie uznaliśmy i mamy taką wiedzę, bo nie trudno to zauważyć, że mamy ogólnoeuropejski już w tej chwili idący kryzys gospodarczy, czy spowolnienie, wyhamowanie gospodarki. To będzie miało kardynalny wpływ na tą kadencję rządu, dlatego że Zjednoczona Prawica w poprzedniej kadencji, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o program wiodącej partii Prawa i Sprawiedliwości, uruchomił wiele programów społecznych, które do udźwignięcia dla budżetu państwa będą trudne. I tutaj trzeba uczciwie o tym powiedzieć. Ja osobiście, reprezentując Porozumienie Jarosława Gawina, z tą krytyką dotyczącą 30-krotności się zgadzam, ale nie w sposób tak niemerytoryczny. Dlatego, że tutaj jeżeli chodzi o badania i rozwój, to wskaźniki mówią coś innego. Akurat premier Gowin nadzoruje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i w ramach w ogóle Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prowadzone są badania dotyczące tego, ile się inwestuje właśnie w kwestie badawcze rozwoju w Polsce i ten wskaźnik nam wzrósł o 50% w stosunku do poprzednich lat. Więc rzeczywiście spółki, które idą w wysokie technologie, czy w ogóle nasza gospodarka, która się w tym kierunku bardzo dynamicznie rozwija, potwierdza się to po prostu we wskaźnikach inwestycyjnych. Dlaczego? Bo właśnie cały parlament poparł na przykład takie ustawy jak IP Box, czyli 5% podatku dla tych, którzy w to inwestują. I to są też wasze głosy. Dlatego prosiłbym o brak emocji i merytoryczną ocenę. To będzie trudna kadencja, ale dla nas wszystkich. Dlaczego? Bo chyba wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy jesteśmy jednym narodem i rząd będzie stał przed wyzwaniami właśnie takimi, jak pozyskiwać środki do budżetu, aby utrzymać te oczekiwania wyborców, bo jednak w program wyborczy wpisywały się również te programy socjalne i my jako Porozumienie Jarosława Gowina w tej koalicji optujemy za tym, aby właśnie tej 30-krotności znosić, dlatego, że uderza to w tych, którzy są najbardziej wykwalifikowani i jeszcze jeden argument dużo mocniejszy. Ekonomia jest tutaj bezwzględna. Ludzie uciekną na kontrakty, na działalność gospodarczą, czy nawet będą emigrować, a tego nie chcemy. Dlatego też sugerujemy tutaj koalicjantowi, aby merytorycznie usiąść, policzyć, posłuchać różnych ekonomistów, różnych specjalistów w tej dziedzinie, a nie patrzeć tylko na to, że ktoś na sucho w jakimś ministerstwie na przykład premierowi policzył na przykład kwestie dotyczące tego, że wpłynie 5 czy 7 miliardów, bo nie wpłynie nominalnie, my o tym wiemy, poprzez spowolnienie i poprzez te kwestie, które tu pan podniósł. I tym się różnimy, ale my o tym dyskutujemy i to nie jest dzisiaj jednoznaczne. Tak zresztą rozmawialiśmy tutaj w kuluarach, że tak będzie i zostanie przegłosowane. No chyba, że wesprze to taka skrajna lewica wprowadzona tutaj przez kolegów z SLD, czyli partię Razem. Podsumowując więc, tak, to będzie bardzo trudne, to będą bardzo trudne 4 lata. No i co do tych wszystkich postulatów, które pan redaktor przytoczył, na pewno większość z nich będzie realizowana z programów unijnych. I tutaj mam też bardzo głęboką nadzieję, że w ramach tego, że Koalicja Obywatelska ma jednak wpływ, czy sam Donald Tusk na to, jaki kształt na przykład budżetu będziemy mieli, będzie jednogłośna i nie będzie się cieszyła, co często padało z ust tutaj Koalicji Obywatelskiej niektórych przedstawicieli. Ja od kolegów akurat tego nie słyszałem, ale słyszałem ogólnie w przestrzeni publicznej, no, że to właśnie będzie tam problem PiSu, bo się nie potrafi dogadać. Nie, to będzie problem Polski, panowie. I to akurat fajnie, że w Gorzowie tutaj, kiedy my dyskutujemy, wybrzmiewa. Dlatego życzyłbym sobie, żeby ten Europarlament w bardzo szerokim rozumieniu dla Polski ten budżet wypracował taki, aby te infrastrukturalne czy rolnicze kwestie zrealizować, a z mojej wiedzy wynika, że największe nakłady będą na to, co kolega Jabłoński mówił, czyli na innowacje, rozwój. I my mądrze, ale to wszyscy powinniśmy jednogłośnie w takim naprawdę porozumieniu szerokim, mam nadzieję, że też ustaw z opozycji wypływających, będziemy głosować takie akty prawne, które pchną polską gospodarkę w innowacje, w cyfryzację, w te dziedziny, które będą najwięcej kapitału gromadzić i będą powodowały, że będziemy wszyscy dumni i bogaci. Tego sobie życzę. To będzie bardzo trudne i wymaga merytorycznej pracy, nie takich emocji.
No i czego sobie jeszcze życzy Lewica i czego oczekuje po ekspoze premiera Maciej Buszkiewicz?
Jeżeli chodzi o ekspoze premiera, zobaczymy jak będzie. Natomiast jeżeli chodzi o skład rządu, jak widzimy, tam są tak naprawdę kosmetyczne zmiany. Przez ostatnie 4 lata mieliśmy taki etap, że za bardzo nie martwiło się Prawo i Sprawiedliwość o to, jak zbilansować budżet. Rzeczywiście dobre programy socjalne spowodowały to, że teraz trzeba znaleźć coś po tej stronie dochodowej. Stąd też pomysł tego między innymi o tej 30-krotności ZUS-u. Nie wiem, tak jak mówiłem wcześniej, jak zagłosuje klub Lewicy jeszcze nad tym, bo dyskusje nad tym trwają. Natomiast sama partia Lewica Razem nie wystarczy, bo o ile dobrze pamiętam, jest ich tam w naszym klubie 6 osób. Jeżeli Porozumienie Gowina, a jest was 8, 19 chyba,
18
tak?
Plus 2 senatorów.
No także,
chodzi o to parlamentu, uchwałę na zarządzie, nie, więc tu nie ma dyskusji. No my musielibyśmy wyrzucić kolegów z partii, łącznie z Jarosławem Gowinem, gdyby zagłosował przeciw, no więc trudną sytuację byśmy mieli.
W związku z tym sami posłowie Lewicy Razem nie wystarczą, jeżeli SLD
czyli
moja partia...
Czyli pan chce powiedzieć, że to wszystko w tej chwili zależy od SLD. No to szanowni wyborcy, no to dzisiaj macie naprawdę duży sprawdzian. Cieszę się, że to kolega powiedział. Zaraz oznaczając naprawdę tam na Twitterze wszystkich, puszczę to w eter, niech też dziennikarze
także
o tym ogólnopolscy
zobaczymy, wiedzą. Tak jak powiedziałem, przez weekend są burzliwe dyskusje również z ekspertami. W poniedziałek jest klub i na ten temat będzie dyskusja. Gdzie są szukane jeszcze dochody, zwiększenie akcyzy na chociażby na papierosy i na alkohol jest zapowiedziane 10%.
A to coś złego?
Tak?
To są używki.
Znaczy, Ja nie powiedziałem, że coś złego.
To może zwiększmy o 7, do 70% elektorze. Jak tak już patrzymy na to, przypomnę, że przed wyborami w projekcie założenia budżetowych było 3%, po wyborach już jest 10%. Nie o to chodzi, żebym tu bronił alkoholu czy papierosów, ale to wszystko musi mieć jakiś sens.
No prawie jak w mieście stołecznym w Warszawie. Co innego się mówi, co innego się robi. No,
jeżeli chodzi o zwiększanie akcyzy, chciałem zauważyć, że był taki rząd, jak rząd Millera swego czasu, jeżeli jak w momencie, kiedy obniżył tą akcyzę, to te, o ponad 500 milionów w pierwszym roku do budżetu wzrosły wpływy. W związku z tym,
to krzywa Lefera o tym
zwiększenie, dokładnie, w związku z tym zwiększenie akcyzy wcale nie musi znaczyć, że będzie większy wzrost do budżetu.
Lewica tak wolnorynkowa, widzi pan. No to nie możecie poprzeć 30-krotności. Ja się zgadzam.
Natomiast
kolega sugeruje, że będziemy po prostu zdrowsi.
Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o czego oczekuję, no mam nadzieję właśnie, że chociażby o wspomnianej służbie zdrowia, w której jest wszyscy chyba o tym wiemy, że nie jest dobrze, w związku z tym pewne ruchy należy i reformę służby zdrowia wykonać, chociażby a na pewno zwiększyć finansowanie państwowej służby zdrowia. Natomiast odnośnie szkolnictwa powiem taką sytuację. Ostatnio rozmawiałem z kolegą w tym tygodniu, bo żeśmy się tam umawiali na spotkanie, na rozmowę polityczną. Powiedział, dobrze, ja tylko muszę odwieźć córkę, pojechać po nią po szkoły i zawieźć ją do domu. Kończ lekcję o godzinie 16:30. Przykre to jest. To jest przykre, że o tej porze kończy się w tej chwili zajęcia w szkole. I to jest prawda, to jest fakt, a nie coś,
dobrze,
co sobie
opozycja
wydumała.
Dobrze, ale to tutaj ad vocem a propos rozwiązania, bo tutaj ja się zgadzam z diagnozą, tylko my cały czas beblamy, mówiąc kolokwialnie, znowu o diagnozie i to jest pełne emocji, takie... Nie wiem, po co podnoszone na takiej zasadzie. Jakie rozwiązanie? Pan mówi na przykład, żeby zwiększyć świadczenia czy tam budżet służby zdrowia, a nieprawda. Bo to pokazują inne gospodarki, które to robiły i ucząc się na innych, tutaj można by było przytoczyć, wykorzystywać trzeba wiedzę innych. No chyba, że na swoich błędach chcemy się nauczyć, to pan sugeruje. Tam trzeba zmienić system, żeby pieniądz podążał lokalnie.
Zmieńcie.
Ale to też mogliście wy zmieniać przez 8 lat.
Ale zmieńcie.
Ja się zgadzam. Dlatego, ja panowie, podkreślę jeszcze raz merytorycznie. Porozumienie Jarosława Gowina, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, mimo różnic, siadają do tego, aby wypracować wspólny program. Ja mogę ze swojej strony obiecać jako porozumienie, że my właśnie takie rozwiązania, podobne do kas chorych na przykład w Niemczech, gdzie pieniądz bliżej tego, który świadczenie na przykład dostarcza, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jest w stanie się domówić z tym, jakie są potrzeby. No bo nie powiecie mi, że na północy polskiej są te same potrzeby jakby w koszyku, które się mogą znaleźć, co na Śląsku, gdzie na przykład mamy z płucami na przykład problemy, no a raczej ludzie mieszkający nad morzem ich nie mają.
A te środki
są na całą Polskę dysponowane w ten sam sposób.
Zaproponujcie nowy system.
I ja mam nadzieję wtedy tutaj do pana Marcinkiewicza, że będzie namawiał Koalicję Obywatelską, żeby te merytoryczne właśnie ustawy, które wypracujemy i mam nadzieję przekonamy tutaj koalicjanta dużego, wypracować. A co do na przykład edukacji, bardzo proste rozwiązanie, które my mamy w programie i będziemy też prawie sprawiedliwie do tego przekonać. Bon oświatowy. Niech pieniądz krąży po prostu za uczniem. Kropka. Rynek to wyreguluje.
4 minuty zostały do końca, to już za mało, żeby rozwinąć jeszcze jakikolwiek temat, więc postaram się jakby spiąć to nasze spotkanie najnowszym sondażem. No to już są powyborcze sondaże, więc nie proszę patrzeć inaczej. I tutaj w tym sondażu czytamy, że gdyby wybory odbywały się w ten weekend, a to jest jeszcze sondaż, dopowiem, Polster dla Super Expressu, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby ponad 46% ankietowanych. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska 20%, prawie 5%. Próg wyborczy też przekroczony przez Lewicę, ponad 12% i Polskie Stronnictwo Ludowe blisko 9%. No i Konfederację niespełna 5,5%. Te sondaże mają jakiekolwiek znaczenie w tej chwili przed startem nowego rządu expose. Maciej Buszkiewicz, krótko.
Panie redaktorze, krótko po wyborach takie sondaże nie mają najmniejszego sensu i w ogóle nie przywiązywałbym do nich wagi. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział jednej rzeczy, która mnie bardzo ubodła, co usłyszałem w tym studiu przy całkowitym braku reakcji pana redaktora, a było to w porannej rozmowie kilka dni temu. Jeden z uczestników, odnosząc się do marszu we Wrocławiu, powiedział... no to musi, czytuję dosłownie, no to musi zastanawiać, czy ten Wrocław jest do końca odzyskany przez odzyskanym przez Polskę miastem. To tu, by postawić lekki znak zapytania. A pan powiedzieć? Redaktor, i powiedział to pan Zapadka, a pan redaktor nie zareagował w ogóle na te jego słowa, co było chyba trochę...
Zareagowałem na słowa, które mogłyby zostać uznane za obraźliwe. Nie wiem, czy pan zauważył podczas rozmowy.
Panie redaktorze, właśnie jako, że czasu jest niewiele, ja powiem taką trochę banalną rzecz, może jestem naiwny, ale taka definicja demokracji to wiadomo rządy większości z poszanowaniem praw mniejszości. Mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu właśnie ta definicja będzie w tej kadencji obowiązywała. Poprzednio było bardzo różnie. Przed chwilą tutaj kolega z Porozumienia mówił o tym, że właśnie będzie potrzebna też opozycja. Jak najbardziej będzie potrzebna. I mogę to jasno powiedzieć. Tak, pomożemy, będziemy dyskutować, szukajmy rozwiązań. To wasz rząd w tej chwili będzie rządził. Jak najszybciej niech pojawiają się mądre propozycje, które będą powodowały, że będzie nam się po prostu lepiej żyło. I no tylko tyle. I
to jeszcze pozostali panowie. Roman Jabłoński.
Dwa zdania odnośnie tutaj zacytowanych badań. No to jakby potwierdza to, że społeczeństwo zaufało.
Proszę zwrócić uwagę, że te badania są niejako prowadzone w teraz takiej politycznej próżni.
No tak, ale tak naprawdę one się odnoszą w jakimś sensie do wyniku wyborczego. On jest potwierdzony, także pozostaje mi mieć tylko satysfakcję i z pełną pokorą przystąpić w ramach Zjednoczonej Prawicy do realizacji programu, który zapowiedzieliśmy.
No i Robert Hanacki.
Zbyt duże są odchylenia między różnymi ośrodkami badań, dlatego też trudno komentować i zgadzam się z panem redaktorem, przedmówcami, że no odzwierciedla to w pewien sposób po prostu to, co się wydarzyło w trakcie wyborów, ale na tyle różnych skrajnych biegunach, że dzisiaj nie możemy mówić, że to zdecyduje o czymkolwiek w przyszłości wyborczej, szczególnie w prezydenckich wyborach. A jedno zdanie tylko jeszcze tutaj do słów pana Marcinkiewicza, co do współpracy. Na tym szczeblu lokalnym też ona się odbywa. Byłem proszony przez pana kolegę radnego, dyrektora szpitala, żeby o pielęgniarstwo zabiegać i tak dalej. Powiem tak, w pełnym porozumieniu z panem kanclerzem wszyscy działami z Prawem i Sprawiedliwością ciśniemy. Jak się uda, to się uda. Czasem się nie udaje, ale fajnie, że po prostu
ręce na pokład. Dziękuję panowie. To tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Roman Jabłoński reprezentował Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Mirosław Marcinkiewicz, Platformę Obywatelską.
Dziękuję, miłego weekendu.
Robert Janowski, Porozumienie.
Dziękuję, pozdrawiam.
A Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.